Dzień dobry, miło mi Państwa powitać na kolejnym webinarze poświęconym technologiom Microsoft Azure i EMS. To już ostatnie ze szkoleń online w tym kwartale. Dzisiaj powiemy trochę o rozwiązaniach open source na platformie Microsoft Azure. Ja nazywam się Tomasz Kaczorowski. W dziale małych i średnich przedsiębiorstw Microsoftu współpracuję z partnerami, którzy zaczynają swoją drogę z platformą Microsoft Azure, z pakietem EMS i z rozwiązaniami chmurowymi. Dzisiejsze szkolenie poprowadzi Michał Smereczyński, nasz MVP. To jest tytuł dedykowany tym osobom, które specjalizują się w technologiach Microsoftu. Michał akurat dzierży ten tytuł, jeśli chodzi o technologię Microsoft Azure. Z doświadczenia i zamiłowania jest też open source'owcem i stąd jego obecność na dzisiejszym webinarze. Powiemy głównie o tym, jak rozwiązania open source'owe, jakie są dostępne na platformie Azure w tej chwili. Michał opowie Państwu o maszynach wirtualnych, o usłudze HD Insight, DocumentDB. Michał opowie także o tym, w jaki sposób już w tej chwili można backupować serwery Linuxowe do platformy Azure. Na końcu ja podsumuję to szkolenie, opowiem Państwu o korzyściach dla partnerów i o wsparciu Microsoftu. Słyszę, że niektóre osoby mają problem z dźwiękiem. Dla innych jest OK. W takim razie kontynuujmy. Gdyby cokolwiek się działo rzeczywiście, to prosimy o komentarze w okienku czatu. Michał, scena jest Twoja.
Witam serdecznie. Dziękuję Tomku za przedstawienie. Ja tylko dodam tyle, że prawdopodobnie jestem w tej chwili jedyną osobą na świecie z tytułem MVP, która specjalizuje się stricte w technologiach open source. Technologie Microsoftu mi są dosyć obce jako osobie technicznej. Więc myślę, że bardzo dobrze pasuje do tej prezentacji. Ok, możemy przejść już do sedna sprawy. W ostatnich kilku latach, a jeszcze bardziej w ostatnich miesiącach, bardzo dużo zmieniło się w krajobrazie, w którym uczestniczy Microsoft, w krajobrazie technologii, które tworzy, i przede wszystkim platformy Microsoft Azure, która stała się niezwykle interoperacyjna i bardzo zróżnicowana pod względem technologii, które mamy dostępne na tej platformie. Oczywiście technologie Microsoft jako producenta tej platformy i właściciela, ale także ogrom technologii otwartoźródłowych, technologii open source i to w wielu warstwach chmury Microsoft Azure. Jeśli popatrzymy na ten slajd od samego dołu, zobaczymy, że przede wszystkim infrastruktura opiera się już o serwery uruchamiane przez użytkowników, na których zainstalowane są systemy inne niż te z rodziny Microsoft Windows. Jest to nie tylko Linux, ale także duży nacisk ostatnio na konteneryzację, głównie Docker i FreeBSD, czyli czysty Unix, który możemy uruchomić w chmurze Microsoft Azure. Jeśli będziemy szli odrobinę wyżej, zobaczymy, że są to bazy danych i wszelkiego rodzaju systemy middleware. Są to frameworki aplikacji, tak jak Node.js, Python czy PHP. Są to aplikacje, czyli tutaj już wkraczamy w warstwę software as a service, przy czym warto się skupić na tej warstwie, jeśli interesuje nas development, gdyż podejście Microsoftu i sam wygląd tej warstwy w chmurze Microsoft Azure bardziej przypomina platform as a service, aniżeli software as a service. W uproszczeniu oznacza to, że Microsoft bardziej kieruje swoje produkty nie do klienta końcowego, czyli do tego użytkownika, który powiedzmy może uruchomić swój blog na platformie Microsoft Azure, ale do Państwa jako partnerów, czyli tych, którzy mogą zbudować lub odsprzedawać platformę, na której kolejny użytkownik będzie mógł tworzyć lub rozwijać swój produkt. No i na samym szczycie mamy management, zarządzanie, automatyzacja, powiązanie z zewnętrznymi serwisami, chociażby takimi jak GitHub, którego logo widzimy w tej najwyższej warstwie. Tutaj w olbrzymim stopniu widać zmiany, które zaszły w bardzo szerokim paśmie współpracy firmy Microsoft z partnerami. Nie ma tutaj już trzymania się własnych rozwiązań automatyzacyjnych i orkiestracyjnych, własnych sposobów na przechowywanie kodu w repozytoriach i mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że większy nacisk jest położony na współpracę z partnerami na tym polu, aniżeli na własne produkty Microsoftu. Więc warto tej warstwie w przyszłości poświęcić nieco więcej uwagi. Na dzień dzisiejszy Microsoft Azure to jest w największym uproszczeniu kilkadziesiąt niezależnych usług. Jeśli rozdrobnimy to jeszcze bardziej na poszczególne funkcjonalności poszczególnych usług, które mogą być wykorzystane niezależnie od innych zawierających się w danej usłudze, to naliczymy tego ponad 160. Więc jest to olbrzymia infrastruktura, jest to olbrzymia warstwa platformy, którą możemy wykorzystać do budowania własnych rozwiązań. Jest to olbrzymia warstwa oprogramowania jako usługi, które możemy wykorzystać zarówno już docelowo do własnych potrzeb, jak i do implementacji w wytwarzanym własnym oprogramowaniu. Open source pojawia się w wielu miejscach tej układanki. Część z nich to warstwy deweloperskie, jak chociażby Azure SDK, które jest zaznaczone na samym szczycie całego tego schematu. Jest to ważny element, czysto deweloperski, który pozwolę sobie poruszyć naprawdę w dużym skrócie. Z reguły traktujemy chmurę publiczną jako narzędzie do tego, aby uruchamiać na niej własne oprogramowanie czy oprogramowanie naszych klientów. Dzięki dobrze rozwiniętemu SDK azurowemu dla najpopularniejszych języków programowania, nie tylko .NET, jesteśmy w stanie wykorzystać całą platformę Microsoft Azure jako element naszej aplikacji, czyli nie tylko jako środowisko uruchomieniowe, ale także jako element aplikacji, czyli na przykład nasza aplikacja może uruchamiać nowe środowiska dla klientów, nowe maszyny wirtualne i tak dalej. Dlaczego wspominam o tym Azure SDK? Z bardzo prostej przyczyny, gdyż wszystkie SDK dla Azura, dla języków takich jak Java, jak PHP, jak Python, jak Node.js, jak Go i Ruby, czyli te wszystkie open source'owe języki programowania, przy czym .NET od niedawna, jak wiadomo, też jest językiem otwartym. Wszystkie te SDK są rozwijane w serwisie GitHub i jest to tak zwany Community Driven Development, czyli to nie jest publikacja kodu SDK przez Microsoft na GitHubie, ale każdy z nas, każdy deweloper, który chciałby coś zmienić w tych SDK, może to uczynić, może uczestniczyć w rozwoju tych SDK. Jeśli przyjrzymy się innym elementom, które zawierają w sobie elementy open source'owe lub dobrze współpracują z technologiami open source, to przede wszystkim będzie to moc obliczeniowa. W mocy obliczeniowej znajdziemy dwa elementy. Są to maszyny wirtualne, czyli dosyć standardowe podejście do wykorzystania mocy obliczeniowej, to z którego korzystamy na co dzień, dobrze znamy, mamy dobrze zautomatyzowane. Obok tego mamy kontenery. O kontenerach dzisiaj będzie kilka słów. Jest to nowe podejście do budowania infrastruktury, jest to nowe podejście do budowania aplikacji. No jest to niewątpliwie najbliższa przyszłość, która czeka nas zarówno w warstwie deweloperskiej, jak i w warstwie infrastrukturalnej, czyli coraz częściej będziemy się spotykać z możliwością sprzedaży środowiska kontenerowego dla naszych klientów, dla ich klientów i tak dalej. Warto zaznaczyć wirtualne sieci i load balancery w warstwie usług infrastruktury Microsoft Azure. Load balancery świetnie działają ze wszystkimi rodzajami systemów operacyjnych, niezależnie od tego, czy to są otwartoźródłowe Linuxy, czy zamknięte źródłowe Windowsy. Przy czym wirtualne sieci i cała sieciowość chmury Microsoft Azure to jest niesamowity przypadek, jeśli chodzi o technologię open source, gdyż od kilku miesięcy wiemy już z całą pewnością, zostało to potwierdzone przez firmę Microsoft, Azure wewnętrznie jako chmura publiczna jest usieciowiony za pomocą systemów operacyjnych Linux, czyli open source znajdziemy nie tylko w warstwie usługowej, z której możemy korzystać, ale także pod maską chmury Microsoft Azure. Następnie mamy dwie rzeczy, które pozwolą nam na komunikację z naszymi aplikacjami uruchomionymi w warstwie usług infrastruktury w Microsoft Azure. Jest to VPN Gateway, który pozwoli Państwu połączyć albo własną infrastrukturę na miejscu w biurze, czy własnej serwerowni, czy serwery on-premise Waszych klientów, czy Wasze własne z centrum danych utworzonym w sieci wirtualnej w chmurze publicznej Microsoft Azure. Application Gateway to usługa, na którą warto zwrócić uwagę. Jest to możliwość schowania usługi uruchomionej na maszynach wirtualnych za bramką jakby logiczną, programową, która działa w najwyższej warstwie modelu OSI. Pozwala na przykład na zarządzanie dostępem do aplikacji poprzez czy to Active Directory, czy innego typu mechanizmy działające w najwyższej warstwie. Powiemy sobie dzisiaj także kilka słów o analityce Internet of Things, a szczególnie o usłudze HD Insight, która jest dostępna na platformie Microsoft Azure już od bardzo długiego czasu. Jeśli ktoś z Państwa zajmuje się tematami big data lub posiada klientów, którzy są zainteresowani tą całą nową gałęzią inżynierii i chmurowej, i on-premise, to HD Insight jest właśnie usługą przeznaczoną dla tych osób. Jest to nic innego jak klastry Hadoop, w 100% open source'owa technologia, która w chmurze Microsoft Azure została jakby schowana za nazwą własną, za logotypem marketingowym HD Insight. Jest to oprogramowanie w 100% zgodne binarnie z otwartoźródłowymi klastrami Hadoop. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych i bazy danych, to w chmurze Microsoft Azure, poza tym, że możemy znaleźć SQL Database czy SQL Data Warehouse, produkty czysto wywodzące się z technologii Microsoft, znajdziemy także bazy danych Redis, które pozwalają na przyspieszenie aplikacji, a także na przechowywanie sesji czy tego typu operacje. Jest to baza danych bazująca na przechowywaniu informacji w pamięci operacyjnej. Nie musimy administrować klastrami. Wystarczy, że wyklikamy je sobie w panelu, czy użyjemy PowerShell'a do ich uruchomienia. DocumentDB jest to bardzo ciekawy przypadek nowego podejścia firmy Microsoft do tworzenia oprogramowania, do tworzenia usług. Jest to baza danych zamknięto-źródłowa, służąca do przechowywania dokumentów JSON, jednak potrafi się ona komunikować z aplikacjami, z serwerami za pomocą otwarto-źródłowego API w 100% zgodnego z API baz danych MongoDB. O tym też powiemy sobie później kilka słów. Warto o tym pamiętać, kiedy nasi klienci będą szukali możliwości taniego, szybkiego uruchomienia baz danych dla dokumentów JSON. Następnie mamy możliwość skorzystania z automatyzacji wszelkich procesów wykonywanych w chmurze Microsoft Azure, w tym wszelkich operacji związanych z technologiami open source. Czyli jeśli chcemy automatyzować tworzenie, włączanie czy wyłączanie całych farm serwerów, niezależnie od tego, czy to jeden, dwa, trzy serwery, czy są ich tysiące, możemy to wykonywać za pomocą mechanizmów automatyzujących. Na pewno dla Państwa dwoma ciekawymi elementami są Microsoft Azure Store i Marketplace, które pozwalają na sprzedaż własnych rozwiązań, własnych w 100% uruchomianych na platformie Microsoft Azure, które to rozwiązania Państwa klienci i klienci z całego świata, użytkownicy Microsoft Azure, mogą wdrażać na swoich subskrypcjach chmury publicznej zaledwie kilkoma kliknięciami. Czyli jeśli Państwa lub Państwa klientów oprogramowanie zostanie odpowiednio spreparowane i umieszczone w Azure Marketplace, to miliony użytkowników z całego świata będą mogli z tego oprogramowania, z tych rozwiązań korzystać. Oczywiście nie są to tylko tak zwane single tenant aplikacje, czyli zbudowane z jednej aplikacji web czy z jednego serwera wirtualnego, ale to mogą być całe farmy serwerów, całe klastry, bardzo duże infrastruktury zautomatyzowane pod kątem tego, żeby uruchamiały się bez konieczności wnoszenia pracy administracyjnej. Kolejnym elementem, który pozwala na to, żeby podzielić się ze społecznością własnymi rozwiązaniami, jest VMD Pod. Jest to społecznościowa galeria obrazów maszyn wirtualnych, które możemy za pomocą kilku kliknięć uruchomić w chmurze Microsoft Azure i mogą to także zrobić inni użytkownicy. Czyli jeśli mamy na przykład jakieś rozwiązanie open source albo łączące open source z kodem zamkniętym, naszym dedykowanym, tworzonym przez naszą firmę lub firmę klienta, możemy taki oto obraz zbudować, umieścić w VMD Pod i każdy z użytkowników Microsoft Azure nieodpłatnie będzie mógł uruchomić taką maszynę u siebie na swojej subskrypcji Microsoft Azure. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę na tym schemacie, z prawej strony, w ostatniej prawej kolumnie widzimy opcję import-export. O ile nie ma ona wprost dużego związku z technologiami open source, o tyle jest to element bardzo ważny, jeśli na przykład migrujemy własne środowisko, przykładowo serwerów Linux, czyli już open source'owych, do chmury Microsoft Azure. Nie musimy tego robić za pomocą łączy publicznych, łączących czy nasze centrum danych, czy nasze prywatne komputery z chmurą Microsoft Azure. Możemy dokonać importu maszyn wirtualnych, importu danych i tak dalej bezpośrednio w centrum danych Microsoftu, z naszych własnych prywatnych dysków. Takie fizyczne dyski twarde wysyłamy kurierem do centrum danych Microsoftu. One są dołączane jakoby do infrastruktury fizycznej Microsoft Azure i za pomocą API pozwalającego na import określamy, które dyski, ich zawartość, które elementy mają być importowane do których usług Microsoft Azure. I warto zwrócić uwagę na to, że jest to nie tylko usługa importu, ale także eksportu. Na dyski twarde możemy wyeksportować dane przechowywane w storage'u w Microsoft Azure, czyli dokonywać albo fizycznego backupu, albo nawet przeniesienia na serwery on-premise. Teraz powiemy kilka słów o maszynach wirtualnych, które bezapelacyjnie są najszerszym tematem, jeśli chodzi w ogóle o chmurę publiczną Microsoft Azure, z tego prostego względu, że maszyny wirtualne, nazwijmy to instancje, są warstwą leżącą poniżej niemalże wszystkich usług, z których możemy skorzystać w chmurze Microsoft Azure. Oczywiście jest to sytuacja zupełnie normalna. Na ogół chmurę publiczną dzielimy na trzy warstwy. To jest Infrastructure as a Service, czyli infrastruktura jako usługa. Powyżej tego mamy Platform as a Service, czyli platformę, na której możemy tworzyć pewne rozwiązania, ale już nie administrujemy serwerami. I na samym szczycie mamy Software as a Service, czyli przygotowane, gotowe oprogramowanie, które serwujemy naszym pracownikom czy klientom i nie interesuje nas nic poniżej warstwy samej aplikacji, czyli ani dane, ich przechowywanie, migracja i tak dalej. Tak więc maszyny wirtualne będą najważniejszym elementem całej tej azurowej układanki i często pojawiają się w kwestii czy to doboru ilości mocy obliczeniowej, czy obliczeń estymacji wydatków na chmurę publiczną. Oczywiście ja będę się skupiał na technologiach open source, które możemy uruchomić na maszynach wirtualnych, jako maszyny wirtualne w chmurze Microsoft Azure i z najważniejszych informacji. Oczywiście jest to możliwość utrzymywania naszych serwerów w centrach danych przetwarzania, w centrach przetwarzania Microsoft, w ich centrach danych, chociaż nie do końca już niedługo będzie to prawdą z tego względu, że fakt dzisiaj wszystkie centra danych chmury publicznej Microsoft Azure są centrami danych Microsoft. Niemniej ze względu na między innymi problematykę prawną, jako że Microsoft jest firmą amerykańską i rząd amerykański od czasu do czasu twierdzi, że chciałby mieć dostęp do naszych danych, niezależnie od tego, czy jesteśmy obywatelami USA, czy nie. Temat jest dosyć znany, szeroko dyskutowany. Firma Microsoft zdecydowała się na budowę czterech nowych centrów danych w Europie, dwóch na Wyspach Brytyjskich i dwóch w Niemczech, których operatorem w 100% jest firma T-Mobile, więc jakoby wszelkiego rodzaju przepisy prawa amerykańskiego, czy z naszej strony patrząc obawy o dostęp nieupoważniony innych rządów czy instytucji do naszych danych, przestają obowiązywać. Więc na pewno te cztery centra danych będą bardzo chętnie wybierane przez te firmy, przez tych użytkowników, którzy kładą szczególny nacisk na kwestie prawne związane z przechowywaniem danych na terenie Unii Europejskiej i zasadami przenoszenia czy dostępu do tych danych przez osoby trzecie. Jako dostępne obrazy maszyn, które możemy uruchomić w chmurze Microsoft Azure i są to obrazy w 100% open source'owe, mamy do wyboru serwery Linux z rodziny Ubuntu, Debian, SUSE, Red Hat, CentOS, Oracle oraz CoreOS. Niektóre z tych systemów operacyjnych mogą być Państwu mniej znane, są mniej popularne, takie jak przykładowo CoreOS, który jest podstawą dla infrastruktury opartej o kontenery, ale także Oracle Linux jest rzadziej spotykany wśród typowych wdrożeń open source'owych. Bazuje on na systemie Red Hat, ale posiada dodatkowe cechy stworzone wyłącznie przez firmę Oracle. Warto skupić się na pewno na bezpieczeństwie. Warstwa bezpieczeństwa związana z maszynami wirtualnymi pozwala między innymi na wstrzykiwanie agentów, skryptów i aplikacji bezpośrednio do uruchamianej maszyny wirtualnej. Jest to niezwykle przydatny mechanizm, pozwala przykładowo na wstrzyknięcie aplikacji anti-malware czy antywirusowej lub własnych skryptów backupujących czy innych skryptów zabezpieczających nasze maszyny już na etapie provisioningu, czyli uruchamiania świeżej, nowej maszyny wirtualnej w chmurze Microsoft Azure. Oznacza to tyle, że nawet na etapie tworzenia nowych maszyn wirtualnych nie jesteśmy zmuszani do typowej administracji maszynami wirtualnymi, do której przyzwyczaiły nas tradycyjne serwery on-premise czy tradycyjna wirtualizacja w własnym centrum danych lub przy dzierżawie maszyn wirtualnych. Mamy do dyspozycji także szyfrowanie dysków maszyn wirtualnych. Nie jest to opcja specjalnie płatna, jest dostępna od ręki i dostępna dla każdego rodzaju systemu operacyjnego, niezależnie czy jest to Linux czy Windows. No, oczywiście użytkownik jest właścicielem danych, stąd z tym tematem można się szerzej zapoznać w Centrum Bezpieczeństwa na stronie azur.com. Jest to niezwykle ważna klauzula z tego względu, że dostęp do danych, których jesteśmy właścicielem, także na życzenie czy to różnych organów, także ścigania, jest przeprowadzany w szczególnych krokach, które zawsze są takie same. Dla żadnego typu organów, dla żadnego typu instytucji dostęp do danych nie jest zmieniany i warunki nie są szczególne. Zawsze wygląda to tak samo. Mamy od razu dostępne monitorowanie maszyn i zasobów, czyli jeśli nie mamy wymagania wdrożenia jakiegoś własnego systemu monitorowania maszyn i zasobów, nie mamy własnych tego typu systemów na maszynach on-premise czy w innych centrach danych, możemy skorzystać z tego, co mamy do dyspozycji w chmurze Microsoft Azure i to także są usługi niemalże darmowe. Mówię niemalże z tego względu, że o ile samo monitorowanie maszyn i zasobów jest procesem darmowym, o tyle składowanie logów z tego monitoringu, tych danych, które pozwalają na porównania, pisanie wykresów i tak dalej, już jest płatne. Niemniej przy cenie storage'u, przy cenie przechowywania danych w chmurze Microsoft Azure możemy uznać, że jest to usługa praktycznie darmowa. Elastyczność cenowa to chyba najważniejsza z cech, jeśli chodzi o chmurę publiczną w ogóle. Tutaj Microsoft Azure w żaden sposób nie odstaje ani od mniejszej konkurencji, ani od przyjętych standardów międzynarodowych. Oczywiście możemy skorzystać z własnych licencji. Jest to skrót Bring Your Own License, czyli jeśli wykupiliśmy już przykładowo licencję na jakieś dodatkowe wsparcie techniczne, czy na możliwość używania oprogramowania, czy całych systemów, także z rodzin systemów open source'owych, możemy bez problemu te licencje przenieść także do chmury. O tym odrobinę za chwilę, gdyż oczywiście licencjonowanie nie jest rzeczą niezwykłą w przypadku technologii open source'owych, produktów open source'owych. Niemniej niektórzy z naszych klientów i niektórzy z Państwa klientów nie spotkali się jeszcze z tego typu mechanizmami, dlatego przynajmniej jeden slajd za chwilę temu poświęcimy. Jeśli korzystamy z licencjonowanych produktów, także open source'owych, takich jak chociażby Red Hat, możemy skorzystać nie tylko z modelu własnej licencji użytej w chmurze, ale także z modelu, w którym cena licencji za używane oprogramowanie jest wliczona w cenę każdej godziny używania maszyn wirtualnych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie dla środowisk deweloperskich i testowych, gdzie nie potrzebujemy wykupować często drogich licencji tylko po to, żeby przetestować, jak takie rozwiązanie działa, czy nam odpowiada, ewentualnie czy tworzony przez nas produkt, czy przez naszych klientów będzie współpracował z tego typu warstwą aplikacyjną czy bazodanową. Możemy przetestować często bardzo drogie produkty, na przykład w ciągu jednej, dwóch czy trzech godzin i zapłacić relatywnie niewielkie pieniądze za możliwość przetestowania. Elastyczność cenowa to jest przede wszystkim kwestia skalowania w chmurze publicznej. Mamy dwa rodzaje skalowania. Skalowanie w pionie, to do którego przyzwyczaiły nas lata praktyki z serwerami fizycznymi. Oznacza to dokładanie nowych zasobów do już istniejącego serwera, czyli na przykład zwiększenie ilości pamięci operacyjnej, czy ilości rdzeni obliczeniowych. No i oczywiście mamy nowe podejście, mam nadzieję, że znajome Państwu i Państwa klientom, czyli skalowanie w poziomie. Jest to dokładanie nowych instancji, nowych serwerów, jeden obok drugiego, po to, żeby zwiększyć moc obliczeniową naszej aplikacji, czy skalowalność na przykład naszego web serwisu. Oczywiście nie byłoby to takie przyjazne i takie dobre, gdyby nie możliwość automatycznego skalowania. Automatycznego zwiększania ilości instancji, które są potrzebne do tego, żeby udźwignąć ruch skierowany na naszą aplikację. No i automatyzacja, która pozwala na uproszczenie procesów, które zachodzą w momencie dodawania nowych maszyn. Jak wiadomo, z reguły dodanie nowej maszyny do infrastruktury wiąże się z tym, że trzeba na tej maszynie zainstalować całe środowisko, bazy danych, samą aplikację, sprawdzić, czy działa i tak dalej, i tak dalej. Dobre mechanizmy automatyzujące pozwalają na to, że dodawanie nowego serwera do infrastruktury jest kompletnie bezobsługowe. Włącznie z przechwytywaniem wyjątków, które mogą wystąpić podczas takiego dodawania nowego serwera, a my skupiamy się wyłącznie na wartościach biznesowych naszej aplikacji, naszej infrastruktury, bez konieczności zagłębiania się w kwestie administracyjne. Tak jak już wspomniałem, niektóre systemy z rodzin open source'owych charakteryzują się tym, że pochodzą jakby ze świata Enterprise. Chociażby Red Hat czy SUSE Enterprise Linux, a także Oracle Linux to przykłady tego typu systemów operacyjnych, gdzie możemy wykupić nie tylko licencję na używanie dodatkowych modułów, dodatkowego oprogramowania czy middleware, ale także profesjonalnego wsparcia technicznego na poziomie enterprise, czyli skierowanego dla średnich, dużych przedsiębiorstw. Oczywiście nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że korzystając z chmury Microsoft Azure i będąc nawet mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim, a nawet jednoosobowym, możemy skorzystać ze wsparcia technicznego dla tego typu systemów operacyjnych na takim samym poziomie, na jakim dostęp do tego mają bardzo duże przedsiębiorstwa, korporacje i tak dalej. W zależności od tego, jaki plan wsparcia wykupimy sobie w chmurze Microsoft Azure od firmy Microsoft, możemy dostać wsparcie dla systemów Red Hat, SUSE czy Oracle. W przypadku Red Hata i SUSE pierwsza linia wsparcia jest realizowana przez firmę Microsoft. W momencie eskalacji, jeśli zachodzi taka potrzeba, ta komunikacja jest przełączana automatycznie na inżynierów specjalistów z obu tych firm. No i oczywiście obok tego mamy wszystkie te darmowe w cudzysłowie dystrybucję, w cudzysłowie oczywiście, dlatego że wolałbym jednak, żebyśmy nie łączyli faktu otwartoźródłowości z faktem darmowości. Oprogramowanie open source, czyli między innymi wymienione tutaj systemy operacyjne, to jest efekt pracy całych środowisk, całych społeczności, których jakoby automatycznie stajemy się częścią w momencie rozpoczęcia korzystania z tych systemów operacyjnych, czyli każdy z nas może mieć wpływ na ich rozwój, a także może mieć wpływ na to, w jaki sposób one działają w chmurze Microsoft Azure. No i do tej rodziny darmowych dystrybucji możemy zaliczyć CoreOS Ubuntu, CentOS, który jest odpowiednikiem Red Hata, czy wielce popularnego Debiana. Od kilkunastu już tygodni mamy możliwość używania go w chmurze Microsoft Azure, że tak powiem, out of the box, czyli możemy go znaleźć w Azure Marketplace. Najważniejszym etapem planowania wydatków i ilości mocy obliczeniowej, która będzie nam potrzebna, to rozeznanie się w rozmiarach maszyn wirtualnych. Do dyspozycji mamy maszyny wirtualne ogólnego przeznaczenia, tak zwana warstwa BASIC. Ogólnego przeznaczenia w warstwie standard, która charakteryzuje się dodatkowymi możliwościami, na przykład łączeniem maszyn wirtualnych w tak zwany availability set, czyli mechanizmy, które pozwalają na osiągnięcie SLA na poziomie 99,95%. Następnie mamy maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem obliczeń, czyli większa moc obliczeniowa, więcej rdzeni, optymalizację pod kątem wydajności, czyli tutaj pojawia się większa ilość pamięci operacyjnej i optymalizacja pod kątem sieci, czyli przykładowo możliwość skorzystania z połączeń InfiniBand, o tym za chwilę nieco szerzej. Do dyspozycji mamy w chwili obecnej trzy rodzaje instancji. Najniższa cena, czyli ta najwyższa opłacalność przy skalowaniu w poziomie, przy środowiskach dev testowych, przy niewielkich wdrożeniach, to instancje typu A. Instancje typu D posiadają szybsze procesory, dyski SSD i nadają się bezpośrednio do wdrożeń produkcyjnych. Tutaj można jakoby od samego początku polegać na tego typu instancjach. Instancje typu G, tutaj ciekawostka, litera G pochodzi od imienia japońskiej maskotki, którą pewnie Państwo bardzo dobrze kojarzą, jest to Godzilla. Z tego względu, że instancje tego typu charakteryzują się bardzo dużą ilością pamięci operacyjnej i bardzo dużą ilością rdzeni szybkich procesorów z możliwością skorzystania nawet do 8000 IOPS-ów na dyskach twardych w warstwie premium storage. Większa ilość zasobów, a także zmiany w zasobach, które zachodzą technologicznie na rynku, sprawiły, że pojawiły się instancje typu drugiego, szczególnie instancje D typu drugiego. Są o 35% szybsze niż instancje typu D. Są to procesory z nowej rodziny Intel trzeciej generacji. A także lada chwila pojawią się nowe maszyny, nowe instancje typu N, posiadające silniki graficzne. Dlaczego mówię silniki graficzne? Będą to nie tylko typowe karty graficzne konsumenckie, które pozwolą na czy to zdalną wizualizację, czy wygodniejszą pracę z bardziej wymagającymi aplikacjami, na przykład graficznymi czy CAD-ami, ale także instancje z silnikami graficznymi przeznaczonymi do obliczeń wektorowych, czyli popularnie tak zwane Tesle, pozwalające na przeprowadzanie czy to obliczeń statystycznych, czy obliczeń naukowych i tak dalej, i tak dalej. Będą to oczywiście bardzo silne instancje, które zmienią nieco podejście do przeprowadzania obliczeń w chmurze publicznej. Instancje typu G, o których sobie wspomnieliśmy, to Godzilla, zoptymalizowane pod kątem przetwarzania danych, mogą mieć do 32 rdzeni i aż 448 GB pamięci operacyjnej, do tego 6,5 TB lokalnych dysków SSD. Oparte są na najnowszych procesorach Intel i pozwalają na podłączenie storage'u o pojemności do 64 TB. Jak można się oczywiście domyśleć, nie należą te instancje do najtańszych, niemniej są bardzo sprawnym narzędziem do wdrażania mechanizmów, które nie wymagają działania takich maszyn przez 24 godziny na dobę, 31 dni w miesiącu. Przykładowo, jeśli mamy do wykonania raz w miesiącu czy kilka razy w miesiącu bardzo wymagającego raportu, który wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej, przetwarzania olbrzymiej ilości danych, przykładowo 6,5 TB, które możemy umieścić na tymczasowym dysku SSD, może się okazać, że tego typu droga instancja działająca przez kilka godzin w miesiącu będzie kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent sprawniejsza ekonomicznie niż zakup tego typu maszyny on-premise. Przykładowo, jeśli weźmiemy pod uwagę zakup tego typu maszyny fizycznej, oczywiście jej cena w funkcji czasu, jeśli chcielibyśmy jej używać 24 godziny na dobę, 30 dni, 31 dni w miesiącu, taka cena będzie bardziej efektywna dla nas, ale w momencie, kiedy takiej maszyny nie wykorzystujemy non-stop, jej dostarczenie w ciągu kilku minut w chmurze Microsoft Azure w porównaniu do 11 czy 15 dni roboczych w przypadku maszyny fizycznej, no to muszą się Państwo ze mną zgodzić, że jest to niesamowita różnica, wręcz nieporównywalna. No i trzeba się liczyć z tym, że dostarczenie samego serwera w 11 do 15 dni to dopiero początek długiej drogi, bo taki serwer jeszcze trzeba zamontować w szafie, skonfigurować, wpiąć do naszej infrastruktury, uruchomić i tak dalej, i tak dalej. Jeśli zaś potrzebujemy takiej maszyny na krótki czas i w bardzo krótkim czasie uruchomić, to niewątpliwie rodzina G będzie bardziej opłacalna. I Basic Tier, o którym wspomniałem na samym początku, teraz przejdziemy sobie przez wszystkie z tych warstw, o których wspomniałem. Mamy szeroki wachlarz do wyboru. Instancje A0, tutaj w przypadku warstwy podstawowej, zawsze należy pamiętać, że są to zasoby współdzielone. Instancje typu A0 są przeznaczone do celów poznawczych, jeśli chcemy się zapoznać z działaniem chmury Microsoft Azure, nie są w żadnym wypadku zalecane do rozwiązań produkcyjnych. I później te typowe maszyny wirtualne w rozmiarach od A1 do A4. Zauważmy, że w rozmiarach tych zmienia się ilość rdzeni obliczeniowych od 1 do 8 i odpowiednio wzrasta ilość pamięci operacyjnej, którą mamy do wyboru. Mamy także ostatnią kolumnę, w której mamy rozmiary dysków. Są to rozmiary dysków niepersystentnych, czyli takich, które są automatycznie podłączane do maszyny wirtualnej, ale są czyszczone za każdym razem, kiedy maszyna jest uruchamiana ponownie. Jest to storage przeznaczony dla takich rzeczy jak cache czy tymczasowe katalogi systemowe. Oczywiście poza tym dyskiem tymczasowym mamy do dyspozycji dysk systemowy. W przypadku systemów Linux jest to zawsze 30 GB dysku systemowego. Za tą przestrzeń nie płacimy, ta przestrzeń jest wliczona w cenę maszyny wirtualnej. I za ten dysk tymczasowy także nie płacimy. Do każdej maszyny wirtualnej możemy podpiąć kolejne dyski służące do przechowywania danych. Każdy taki dysk może mieć pojemność maksymalnie 1 terabajta. W zależności od wielkości instancji możemy takich dysków podpiąć do maszyny wirtualnej od 1 do 64. Kolejną warstwą wydajnościową są instancje standard i także w rozmiarach, jak mogą Państwo zobaczyć, od A0 do A7. One też mają swoje nazwy takie bardziej semantyczne, jak extra small, small, medium, large, extra large. Często w dokumentacji czy w dyskusjach między administratorami i DevOpsami pojawiają się właśnie tego typu określenia. Tutaj znowu zwrócę uwagę na instancje typu standard A0. Są to zasoby współdzielone, 768 MB pamięci operacyjnej i jeden rdzeń. Zwróćcie Państwo uwagę na ostatnią kolumnę, gdzie mamy rozpisane, jak dużo dysków danych możemy podpinać do konkretnego rodzaju instancji. Proszę także zwrócić uwagę, że każdy dysk wirtualny podpięty do maszyny ma swoje ograniczenie w ilości operacji wejścia, wyjścia na danym dysku. Jest to zawsze stała wartość 500 IOPS na dysk. Przy czym jeśli na przykład mamy możliwość podpięcia 4 dysków do instancji, możemy śmiało podpiąć te 4 dyski, połączyć je za pomocą technologii RAID, w tak zwany Stripe, gdzie dane będą dzielone między te 4 dyski i nie musimy się martwić o to, co stanie się, kiedy jeden z tych dysków z jakiegoś powodu zostanie uszkodzony po stronie centrum danych Microsoftu. Dlaczego nie musimy się o to martwić? Każdy z dysków twardych, tych wirtualnych w chmurze Microsoft Azure posiada swoje 2 repliki. Tym samym mamy 3 repliki tego samego dysku w obrębie centrum danych i dyski te nie posiadają tak zwanego single point of failure, czyli wspólnego punktu awarii, czyli mają oddzielną warstwę sieciową, oddzielne zasilanie, oddzielne chłodzenie i są umiejscowione w innych szafach fizycznych. W momencie awarii jednego z takich dysków automatycznie w mniej niż 5 milisekund dana replika jest podmieniana działającą i ponownie kopiowana, tak abyśmy mieli dostęp jednocześnie do 3 replik. Proszę mi wierzyć, że w przypadku jądra systemu Linux software'owy RAID stworzony na poziomie serwera nie zdąży zareagować w czasie poniżej 5 milisekund na to, że jeden dysk jest nieobecny w RAIDzie. Tym samym nie musimy tworzyć takich rzeczy jak RAID 5, RAID 6, RAID 10 i tak dalej, i tak dalej. W zależności od wielkości instancji oczywiście mamy zwiększającą się ilość pamięci operacyjnej i tego tymczasowego dysku, z którego możemy korzystać. Kolejne instancje, te zoptymalizowane pod kątem sieciowych operacji, charakteryzują się tym, że mają dostęp do 40-gigabitowej sieci InfiniBand, którą możemy połączyć instancje i także mają zaimplementowaną technologię Remote Direct Memory Access. Jest to szczególnie ważne dla implementacji obliczeń naukowych, w których zachodzi wymiana przykładowo MPI, czyli ticketowa między nodami, które dokonują jakichś rozproszonych obliczeń. Tym samym są to instancje przeznaczone głównie do budowania rozległych sieci obliczeniowych i tak zwanego high performance computing. Kolejnym typem jest typ D. Są to procesory o 60% szybsze niż te w przypadku instancji typu A. Wynika to oczywiście z różnicach w generacji procesorów. I tutaj, jako temporary disk, ten niepersystentny, pojawiają nam się lokalne moduły SSD, a nie tradycyjne dyski twarde. Jak to było w przypadku instancji typu A. Specjalnie nie mówię, że są to dyski SSD, z tego względu, że są to moduły PCI Express w fizycznych serwerach. Ich wydajność waha się od nawet 1,5 do prawie 3 GB na sekundę, w zależności od tego, z jaką maszyną mamy do czynienia, czyli mówimy tutaj o storage'u bardzo szybkim. Tak samo jak w przypadku instancji typu A, tutaj też mamy zróżnicowanie pod kątem ilości możliwości podłączenia dysków twardych i także ilości IOPS-ów w zależności od tego, ile dysków jest uruchomionych. Tutaj warto także spojrzeć na kolumnę czwartą od lewej strony, czyli określenie, ile interfejsów sieciowych możemy włączyć w danej maszynie. Szczególnie w systemach, które odpowiadają za warstwę sieciową, czyli na przykład gdybyśmy chcieli na systemach Linux uruchomić bramki VPN dla naszej infrastruktury w sieci Microsoft Azure, olbrzymie znaczenie ma to, czy możemy uruchomić maszynę z jednym interfejsem sieciowym, czy z większą ilością interfejsów sieciowych. Ma to olbrzymie znaczenie ze względu na separację, na działanie oprogramowania VPN i tak dalej, więc tutaj mamy dosyć dobrze zobrazowane to, w jaki sposób możemy mnożyć tą ilość interfejsów sieciowych w naszych maszynach. Instancje typu D drugiej generacji, proszę spojrzeć, są 35% szybsze niż instancje typu D, które są o 60% znowu szybsze niż instancje typu A. Warto się zainteresować instancjami typu DV2 z tego względu, że ich cena tak naprawdę niewiele odbiega od ceny instancji typu A. A w przypadku wielu regionów już na świecie, centrów danych Microsoft, instancje typu DV2 są już tańsze niż instancje typu D. Więc na pewno jest to opłacalna warstwa maszyn wirtualnych. Ja osobiście używam praktycznie wyłącznie instancji DV2, z tego względu, że są po prostu najbardziej sprawne ekonomicznie. Jak widać, już przy jednym rdzeniu, przy najmniejszej wielkości tego typu instancji, mamy do dyspozycji 3,5 GB pamięci operacyjnej i 50 GB lokalnego storage'u SSD. Przy dwóch dyskach, które możemy maksymalnie podłączyć do tej maszyny, jest to bardzo ciekawa opcja już produkcyjna dla na przykład mało wymagających aplikacji sieci web. W przypadku także tych instancji tutaj mamy możliwość mnożenia ilości dysków podłączonych do danej maszyny i ilości rdzeni, które występują w tego typu instancjach. Maszyny typu DS, podobnie jak w przypadku maszyn typu D, mają lokalne moduły SSD, niepersystentne. Tutaj także mamy zróżnicowaną ilość możliwości podłączenia dysków danych, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że zwiększa się tutaj ilość operacji wejścia-wyjścia na storage'u. Następuje to z tego faktu, że w przypadku maszyn typu DS możemy skorzystać z Premium Storage. Premium Storage jest oparty na dyskach SSD, jest dużo szybszy od standardowego storage'u w Microsoft Azure i jest także od niego droższy. O ile w przypadku storage'u standardowego płacimy wyłącznie za wykorzystaną przestrzeń, czyli przykładowo, jeśli jest to cena około 2 euro za 100 GB zużywanej przestrzeni, to w zależności od tego, czy wykorzystamy z tej przestrzeni 100 MB, 100 GB czy 1 TB, płacimy wyłącznie za tyle, co zużyjemy. W przypadku storage'u premium niestety płacimy za wielkość całego dysku, który wykorzystujemy. Do wyboru mamy 128 512, 128, 256 albo 512 gigabajtów. Jest to oczywiście instancja tego typu z Premium Storage, jest bardzo dobra, zoptymalizowana pod kątem chociażby hostowania baz danych, czy to MS SQL, czy MySQL, czy Oracle Database i tak dalej. Przechodzimy do maszyn typu G. Tak jak wspominałem, są to najpotężniejsze instancje dostępne w chmurze Microsoft Azure. Najmniejsza z nich ma zaledwie dwa rdzenie obliczeniowe, ale aż 28 GB pamięci operacyjnej. No, przy czym największa, czyli G5, to już 32 rdzenie, 448 GB pamięci operacyjnej i ponad 6 TB lokalnego modułu SSD. Oczywiście, w przypadku maszyn G możemy także skorzystać z Premium Storage'u. Jest to typ GS. No i tutaj dosyć zabawnie zostało to nazwane jako Godzilla +++. Poza tym, że mamy do dyspozycji lokalny moduł SSD, możemy także skorzystać ze storage'u, który jest zbudowany na bazie dysków SSD. I tutaj możemy osiągnąć właściwie ponad 80 tysięcy operacji wejścia-wyjścia na storage'u. No, są to już rozwiązania na pewno klasy Enterprise. Jeśli mają działać 24 godziny przez 31 dni w miesiącu, no to ich koszt musi odpowiednio zwracać się w typie aplikacji, która zostaje uruchomiona na tego typu maszynie. Kluczowe ulepszenia, które zostały zaimplementowane w maszynach wirtualnych drugiej generacji, to przede wszystkim masowy i równoległy deployment. Deployment to oczywiście mało polskie, niezbyt dobrze przetłumaczalne słowo. Deploymentem nazywamy proces tworzenia infrastruktury, proces tworzenia maszyn wirtualnych. O ile w przypadku maszyn starego typu, jeśli chcieliśmy uruchomić większą ilość maszyn wirtualnych, to proces ten skalował się w czasie, czyli im więcej tych maszyn było, tym dłużej musieliśmy czekać, aż infrastruktura zostanie uruchomiona. W przypadku maszyn wirtualnych drugiej generacji i mechanizmowi, który nazywa się Azure Resource Manager, mamy możliwość uruchomienia nawet setek tysięcy maszyn wirtualnych. A czas takiego deploymentu nie będzie skalował się odpowiednio do ilości instancji. Czyli jeśli zadeklarujemy, że potrzebujemy w danej chwili na przykład 1000 maszyn jednocześnie, to one jednocześnie zaczną się tworzyć i cały proces deploymentu po zakończeniu zwróci nam informację o gotowości całej infrastruktury, którą sobie zażyczyliśmy. Kolejną zmianą są trzy tak zwane fault domains w mechanizmie Availability Set. Oznacza to, że możemy uruchomić jedną aplikację na trzech oddzielnych serwerach i w zależności od tego, czy jedna z tych maszyn fizycznych znajdujących się pod tymi maszynami wirtualnymi zostanie uszkodzona, coś się z nią stanie, zostanie odłączona, to aplikacja będzie działała bez przerwy i Microsoft Azure automatycznie wyłapie problem z dostępnością jednej z tych maszyn i wypnie ją z zestawu zwanego Availability Set, czyli nie pozwoli użytkownikom trafiać do maszyny, która ma problemy z działaniem. Kolejnym etapem rozwoju maszyn wirtualnych i tworzenia infrastruktury są kontenery. O ile mogli się Państwo jeszcze nie spotkać z zapytaniami o kontenery ze strony swoich klientów, o tyle gwarantuję Państwu, że zaczną się Państwo z nimi spotykać. Jest to kolejny krok w rozwoju. Czym są kontenery? Jest to jednostka deploymentu. Tak jak wcześniej taką jednostką była maszyna wirtualna, teraz jest to coś nieco mniejszego, czyli żeby uruchomić aplikację, nie musimy uruchamiać nowej maszyny wirtualnej. Są to izolowane środowiska i są to izolowane kolekcje zasobów, czyli na przykład w obrębie jednej maszyny wirtualnej możemy uruchomić kilka kontenerów, każdy z nich będzie miał niezależne zasoby, takie jak chociażby pamięć operacyjna czy dostępne procesory. Przy czym kontenery to nie wirtualizacja, to jest po prostu izolowany podział dostępnych z zasobu. Jakie są korzyści z używania kontenerów? No przede wszystkim natychmiastowy start. O ile utworzenie nowej maszyny wirtualnej w chmurze Microsoft Azure to około 1, 2, 3 minut, w zależności od obciążenia danego centrum danych i w przypadku systemów Linux. O tyle w przypadku na przykład tworzenia nowego kontenera z systemem Linux na już istniejącej maszynie jest to kilka do kilkunastu sekund, a jeśli kontener jest już utworzony i po prostu go startujemy, to jest to dosłownie kilkanaście milisekund. Środowiska zbudowane na kontenerach są powtarzalne i bezproblemowo uruchamiają się w różnych odrębnych środowiskach uruchomieniowych. Oznacza to, że kontener, niezależnie od tego, gdzie zostanie uruchomiony, zawsze będzie tym samym kontenerem, niezależnym od tego, co leży zaraz pod nim. No i najlepsze scenariusze to development i testowanie aplikacji. Do tego nasi deweloperzy, inżynierowie i tak dalej już są dosyć przyzwyczajeni przez ostatnie lata. Już coraz częściej kontenery witają do naszych biur. No, mikroserwisy to nowe podejście do tworzenia aplikacji, nowum. Jeszcze się tego uczymy, ale coraz częściej będziemy się z tym spotykać. Architektura mikroserwisów polega na niczym innym, jak na rozproszeniu naszej aplikacji pomiędzy na przykład większą ilość hostów. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku maszyn wirtualnych mamy dostępny serwer fizyczny, na którym mamy jakąś warstwę pośrednią, następnie mamy system operacyjny gościa, czyli maszynę wirtualną, na tym jakieś powiedzmy frameworki, jakieś środowisko, na którym pracujemy i dopiero uruchomioną aplikację. Jeśli chodzi o podejście w sposób konteneryzacyjny, mamy zawsze uruchomiony jakiś fizyczny serwer. W przypadku chmury publicznej jest to oczywiście oczywiste. Następnie mamy system operacyjny hosta, który daje nam środowisko uruchomieniowe dla kontenerów. Następnie mamy middleware, który pozwala nam na chociażby rozpraszanie tych kontenerów, podłączanie ich do konkretnych elementów aplikacji i tak dalej, i tak dalej. No a na samym szczycie znajdują się już same kontenery z aplikacją, które są totalnie przenoszalne między poszczególnymi hostami. Jeśli chodzi o możliwość uruchomienia kontenerów w chmurze Microsoft Azure, to mamy do dyspozycji środowisko uruchomieniowe dla kontenerów jako usługę, czyli Azure Container Services. Tam nie musimy administrować serwerami, na których uruchamiane są kontenery. Jest to zupełnie poza naszą jurysdykcją. Możemy skorzystać z tak popularnych rozwiązań, jak chociażby Data Center Operation System, czyli rozwiązanie oparte na oprogramowaniu tworzonym przez firmę Mesosphere. Jest to Apache Mesos lub na rozwiązaniach opartych o Swarm, czyli najpopularniejszą rodzinę mechanizmów z rodziny Dockera. Jedno i drugie są to technologie stricte open source, wywodzące się z pakietu jakby usług, które zostały stworzone z myślą o chmurach publicznych, hybrydowych i prywatnych. Więc niezależnie od tego, z jakiej platformy będziemy korzystać, czy na przykład migrujemy naszą aplikację opartą o kontenery z innego dostawcy chmury publicznej do Microsoft Azure, czy z on-premise do Microsoft Azure, czy łączymy różne środowiska, to wszystko bez problemu będzie działało. Mamy to wszystko ułatwione dzięki temu, że kontenery bazują na obrazach aplikacji całych systemów operacyjnych i na całych repozytoriach tego typu obrazów, niezależnie od tego, czy to są nasze prywatne repozytoria, czy są to repozytoria publiczne, open source'owe. jeśli chodzi o podsumowanie działania z maszynami wirtualnymi. Na początek wybieramy rodzaj maszyny wirtualnej, omówiliśmy sobie te rozmiary, określamy moc obliczeniową, określamy ilość maszyn, które będą nam potrzebne, szacujemy czas korzystania z tej usługi, czyli przypominam o fakcie, że na przykład z instancji typu G nie musimy koniecznie korzystać cały miesiąc, ale może się okazać, że będzie nam potrzebna przez kilka godzin w miesiącu. Dodajemy magazyn przechowywania danych, obliczamy mniej więcej, czy estymujemy, jak dużo danych będzie wychodziło z chmury w stronę świata. Ruch wychodzący z Microsoft Azure jest płatny. No i opcjonalnie decydujemy się na takie rzeczy dodatkowe, jak chociażby bramka VPN, czy dodatkowe usługi. Odrobina przykładowej kalkulacji, jeśli uruchomimy środowisko testowe oparte na open source'owym systemie operacyjnym, niech to będzie przykładowo Ubuntu Linux, wybierzemy jedną maszynę wirtualną w rozmiarze A1, czyli niecałe 2 GB RAM-u i jeden rdzeń. Maszyna taka będzie pracować przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin, czyli jest to typowy tydzień pracy. Do tego będziemy zużywać 100 GB magazynu i wysyłać 50 GB danych w kierunku świata co miesiąc. Za taką maszynę zapłacimy nieco ponad 12 euro miesięcznie. Koszt samej godziny pracy tej jednej maszyny wirtualnej to nieco ponad 5 euro centów. Więc jak widać, model sprzedaży, model podejścia do zakupu infrastruktury nieco się zmienia w porównaniu do zakupu w modelu on-premise. O czym warto pamiętać? Płacimy wyłącznie za uruchomioną maszynę, więc jeśli nawet uruchomimy sobie maszynę G5, która, o ile mnie pamięć nie myli, kosztuje około 6 czy 7 tysięcy euro miesięcznie, włączona przez 31 dni w miesiącu, 24 godziny na dobę, to jeśli ona będzie wyłączona przez większość tego czasu, to zapłacimy tylko za ten czas, kiedy jest włączona i nie musimy jej tworzyć na nowo za każdym razem. Wystarczy, że uruchomimy maszynę wyposażoną już w oprogramowanie, które spełnia jakąś naszą logikę biznesową. Płacimy za rzeczywiste zużycie magazynu i pasma wychodzącego, czyli tak jak wspomniałem, jeśli z na przykład 1-terabajtowego dysku będziemy korzystać wyłącznie ze 100 megabajtów przestrzeni dyskowej, to zapłacimy wyłącznie za te 100 megabajtów, które na tym dysku się znajduje. Podobnie z pasmem wychodzącym, nie mamy jakichś abonamentów na pasmo wychodzące, w zależności od tego, ile zużywamy, tyle płacimy. No i VPN jest opcją dodatkową, dodatkowo płatną i stałą bez względu na ilość uruchomionych maszyn. To znaczy, że jeśli uruchomimy bramkę VPN łączącą naszą infrastrukturę on-premise z chmurą Microsoft Azure i bramka ta będzie uruchomiona przez cały miesiąc, to będzie to bramka między naszą infrastrukturą a siecią wirtualną w chmurze Microsoft Azure. Jeśli w tej sieci będzie znajdował się jeden serwer, czy będzie się w niej znajdowało 10 tysięcy serwerów, nie ma to żadnego znaczenia. Połączenie między tymi sieciami będzie kosztowało dokładnie tyle samo. Kolejną rzeczą, o której naprawdę bardzo krótko, jest HD Insight, o którym już wspomniałem. Są to rozwiązania dla Big Data. Tutaj mamy lekkie porównanie z bazami SQL-owymi. Ważna jest skala. W HD Insight, w Hadoopie, możemy przetwarzać w skali petabajtów, zmierzając do heksabajtów. Skalujemy się w olbrzymim stopniu. Dostęp jest wsadowy, raz zapisujemy i odczytujemy wiele razy. Używamy dynamicznego schematu bazy danych, czyli dane te nie muszą być ustandaryzowane, mogą to być pliki tekstowe, jakieś dodatkowe bazy itd., itd. Integralność jest oczywiście dużo mniejsza niż w przypadku baz SQL-owych, ale skalowalność jest liniowa, czyli możemy tworzyć chociażby zapytania, które będą przetwarzały miliardy rekordów w bazie danych, miliardy miliardów i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią rzeczą, o której wspomniałem na początku, a o którą warto sobie jeszcze przypomnieć, jest DocumentDB. Jest to baza danych do przechowywania dokumentów JSON, która jest w 100% zgodna z API baz danych open source'owych MongoDB. Tym samym, jeśli Państwa klienci będą poszukiwali taniego i szybkiego we wdrożeniu rozwiązania dla MongoDB, możecie Państwo bez najmniejszych problemów polecać tutaj DocumentDB. Charakteryzuje się dużą skalowalnością w poziomie, dużym rozdrobnieniem, jeśli chodzi o partycjonowanie. Będzie na pewno bardzo, bardzo wydajnym i bardzo dobrym elementem aplikacji państwa czy państwa klientów. Backup serwerów Linux do chmury Microsoft to rozwiązanie, z którego ja osobiście bardzo dużo korzystam. Jest to niejako moje autorskie rozwiązanie, zbudowane na bazie wyłącznie technologii open source. Jest to niesamowicie skalowalne rozwiązanie, z tego względu, że mam do dyspozycji w chmurze Microsoft Azure na każdym koncie storage'owym, które sobie uruchomię w mojej subskrypcji, 500 terabajtów przestrzeni dyskowej na możliwość backupowania moich serwerów Linux. Mam także disaster recovery, bo tak jak wspomniałem wcześniej, każdy dysk, każda porcja danych przechowywana w chmurze Microsoft Azure posiada swoje dwie repliki. Czyli jeśli coś się stanie moim danym w centrum danych, to zaraz zostaną podmienione na replikę. Jeśli skorzystam z georedundancji, to będę miał do tego trzy kolejne repliki w oddalonym o minimum 400 mil kolejnym centrum danych. Dane oczywiście szyfruję przy przesyłaniu do chmury tych backupów. Mam świadomość, że zgodność prawna z normami obowiązującymi i na świecie, i w Unii Europejskiej, i w Polsce, czyli mam tu na myśli m.in. GIODO, jest zawsze zachowana. Microsoft Azure cieszy się bardzo dużym portfolio spełnianych norm i zgodności z przyjętymi chociażby dyrektywami europejskimi. Dzięki temu nie tylko nie mam obaw o własne backupy własnych serwerów, ale także o backupy moich klientów, którzy często należą do dosyć delikatnych branży, jak na przykład medyczna czy radcy prawni, kancelarie prawne itd. Co najważniejsze, backupuję do chmury Microsoft Azure nie tylko serwery działające w chmurze Microsoft Azure, ale także serwery działające poza tą chmurą. Dwa przykłady, na które warto, z którymi warto się zapoznać, są to przykłady z moich prac nad serwerami. Justynasteszkowska.pl, strona domowa dobrze nam znanej artystki polskiej. Są tam wykorzystane maszyny wirtualne Linux, Microsoft Azure, Azure Storage, Azure SDK do backupu i dodatkowych serwerów, które pani Justyna wykorzystuje na swoje potrzeby, a także Azure Web Apps do tego, aby pani Justyna mogła nawet sama sterować serwerami, które ma w swojej infrastrukturze. Kino Muranów warszawskie to także jedna z pozycji mojego portfolio klientów. Też warto się zapoznać z tą stroną. Zapraszam do odwiedzania strony Kina Muranów. Tutaj maszyny wirtualne Linux, Azure Storage i bardzo dobre case study, jeśli chodzi o poprawę wydajności w porównaniu do poprzedniego dostawcy usług serwerowych. Jeśli oczywiście byłyby pytania w kwestii tych wdrożeń, to zachęcam do kontaktu. Dlaczego open source w chmurze Microsoft Azure? Dlaczego open source w ogóle i dlaczego niezależnie od tego, czy jesteśmy małym i średnim przedsiębiorstwem, czy enterprise'em? Wsparcie dla małych i dużych środowisk IT w chmurze Microsoft Azure, niezależnie od tego, czy mamy dzisiaj jedną maszynę lub dwie, to pojutrze będziemy może potrzebować 1000 maszyn czy 10 tysięcy, czego oczywiście Państwu życzę, bo to oznacza, że nasz biznes się skaluje i skaluje się wraz z naszymi zwiększającymi się potrzebami, a nie wraz z tym, że musimy oczekiwać na dostawę nowego sprzętu, czy mało tego, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na własne zapotrzebowanie, czyli na przykład nie stać nas na zakup nowych serwerów do infrastruktury. Jest to zmniejszenie ryzyka wejścia i wyjścia z inwestycji. Jeśli chcemy sprawdzić, jak nasza aplikacja się skaluje, czy chwilowo mamy większy ruch w naszej aplikacji, możemy się wyskalować bez większego ryzyka. Oczywiście zakup fizycznych serwerów w przypadku, kiedy mamy tylko chwilowy skok popularności naszej aplikacji, no jest dosyć problematyczną inwestycją i raczej taką, z której bardzo trudno wyjść. No i interoperacyjność. To są przykłady, które w moich wdrożeniach bardzo często się zdarzają. To jest połączenie środowisk open source, czyli systemów Linuxowych, ze środowiskami Windows, czyli Windows serwerami, MS SQL-em i tak dalej, i tak dalej. To działa bardzo dobrze w chmurze Microsoft Azure i najprawdopodobniej jest to najlepsze środowisko do tego, aby budować rozwiązania interoperacyjne. Przekazuję głos Tomkowi.
Dziękuję Michał za tą merytoryczną część. Kończąc już dzisiejsze szkolenie, chciałbym przypomnieć Państwu o wsparciu sprzedaży ze strony Microsoft, jeśli chodzi o usługi chmurowe. Ci z Państwa, nasi partnerzy, którzy są zakwalifikowani do programu MRIP, mogą liczyć na zwroty od 12 do 25% za sprzedaż usług chmurowych Microsoft. To oczywiście wszystko niezależnie od Państwa marży i mówimy o sprzedaży w modelu licencji grupowych. W zielonej części slajdu znajduje się odnośnik. Tam można dowiedzieć się więcej na temat tej promocji. Wszyscy pozostali partnerzy mogą liczyć na promocję cashback. Do zakwalifikowania potrzebna jest sprzedaż usług chmurowych do 3 nowych klientów na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. I w tym programie promocyjnym wspieramy partnerów zwrotem do 10% za sprzedaż naszych usług chmurowych. Ta promocja trwa do końca czerwca, natomiast na rejestrację zostało Państwu jeszcze 2 tygodnie, do 15 czerwca. Zdecydowanie zachęcam i znowu w dolnej części slajdu znajduje się link do informacji, jak to zrobić i do regulaminu tej promocji. I tradycyjnie podsumowując, jak zrobić pierwszy krok, zapraszamy na portal Akademia dla Partnerów, na Microsoft Virtual Academy i na Channel 9. Tam znajdują się zarówno sprzedażowe, licencyjne, jak i techniczne szkolenia dotyczące Azure, platformy Enterprise Mobility Suite i innych usług chmurowych Microsoft. Zachęcam Państwa do wykorzystania limitu ażurowego, który wynosi w tej chwili $100 miesięcznie, dostępny dla tych z Państwa, którzy są subskrybentami Mapsa lub mogą pochwalić się kompetencją Microsoft przynajmniej na poziomie srebrnym. Oczywiście wiele informacji sprzedażowych, marketingowych znajdują się na stronach Partner Marketing Center i także ci z Państwa, którzy są subskrybentami Mapsa oraz mają kompetencje, przynajmniej na poziomie Silver, mogą liczyć na wsparcie techniczne naszego działu Partner Technical Services. Pewnie część z Państwa kojarzy Sławka Chodkiewicza, z którym miałem przyjemność poprowadzić ostatnie szkolenie. To jest pierwsza osoba do kontaktu w sprawach ażurowych. Podsumowując ten cykl szkoleń, w tym kwartale tych szkoleń odbyło się 5. Dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać o open source na platformie Azure. Wcześniej mówiliśmy o infrastrukturze, o bezpieczeństwie, o tym, jakie usługi Azure można zaproponować klientom korzystającym z Office 365. Mówiliśmy także ostatnio o modelach licencjonowania, o tym, jak wykorzystywać licencje partnerskie. Nagrania tych wszystkich prezentacji znajdują się na platformie Channel 9. Tą prezentację otrzymacie Państwo w ramach podsumowania razem z jej nagraniem i tam znajdziecie właśnie link do tej platformy i do starszych szkoleń. Z naszej strony to wszystko. Jeśli są jakiekolwiek pytania, to zapraszamy do zadawania. Jeśli nie, to do usłyszenia prawdopodobnie w przyszłym kwartale. Bardzo dziękuję Michał i dziękuję Państwu.